Drodzy bracia, drogie siostry, chciałbym dzisiaj zastanowić się przez krótką chwilę nad listem do Filemona. List do Filemona, jeden z listów apostoła Pawła, postać apostoła Pawła, myślę, że jest już nam dobrze znana, bo nie tak dawno mieliśmy dosyć obszerny wstęp do jego osoby, do jego dzieła, do tego, w jaki sposób pisze, na co zwraca uwagę, kim jest, co się przeplata w jego myślach, dlaczego używa takich, a nie innych zwrotów, sformułowań. Wyjątkowa postać. Postać, która zapisała się na kartach historii w szczególny sposób. Nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. I to świadectwo rozbrzmiewa aż do dzisiejszego dnia. Świadectwo słów, które przekazuje nam Paweł w swoich listach, w tym, co pisze, w jaki sposób pisze. Dzisiaj jest zachętą, dzisiaj jest napomnieniem, dzisiaj jest wyzwaniem, dzisiaj jest aktualne dla nas, ludzi XXI wieku. Ani jedno słowo nie przeminęło. Ani jedno słowo nie zdegradowało się. Wszystko ma niesamowitą wartość i my dzisiaj jesteśmy ubłogosławieni móc czerpać z Bożego Słowa. List do Filemona praktycznie jest tak krótki, że moglibyśmy go tutaj przeczytać na wstępie. I to jest jego cecha, która jest niezwykła. A więc jeden z najkrótszy ze wszystkich listów apostoła Pawła. To jego taka szczególna pierwsza cecha. Po drugie, jeżeli miałbym cokolwiek na ten temat powiedzieć na wstępie, to powiedziałbym, że jest to wyjątkowy list, dlatego że w bardzo szczególny sposób pokazuje nam, współcześnie żyjącym, postać apostoła Pawła. Pokazuje nam, jaki jest, pokazuje nam jego serce, pokazuje nam jego charakter, pokazuje nam cechy, które zostały w nim zaszczepione przez osobę Jezusa Chrystusa i to, w jaki sposób przemieniło to jego życie, jego sposób myślenia, jego postępowanie, to, kim się stał, gdy na swojej drodze spotkał swojego mistrza. I po trzecie, list ten jest wyjątkowy, ponieważ wyraźniej niż wszystkie inne, myślę, pisma Nowego Przymierza przedstawia nam też również fakt, w jaki sposób Paweł, ale też również cały Kościół patrzył na sytuację, w jakiej funkcjonowali. A więc były to jeszcze czasy niewolnictwa. I w jaki sposób również Paweł przy tym liście będzie nam to pokazywał, będzie chciał nam pokazać to, jak Kościół powinien na to patrzeć. I co ciekawe, z pewnością znacie dobrze tekst tego listu. Nie znajdziemy tam zachęcenia do buntu przeciwko niewolnictwu. Mimo że w żaden sposób Kościół nie jednoczył się z niewolnictwem, nie popierał niewolnictwa, to jednak w żaden sposób nie znajdziemy tam ani jednego słowa nawołującego do nagłej rewolucji, do czegoś, co mogło być wywrotowe, przewrotowe, coś, co mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której polałaby się krew. Cechy szczególne właśnie tego listu. Ale jeżeli mówimy o liście, mam nadzieję, że będzie nam to działać, jeżeli mówimy o... chwileczkę, przepraszam. Mam nadzieję, że za chwilę nam się uda tą prezentację dalej uruchomić. Jeżeli mówimy o liście, to oczywiście musielibyśmy powiedzieć coś na temat tego, kto jest adresatem tego listu, kto jest autorem tego listu, kiedy ten list powstał i też również troszeczkę na temat tego, może w jakich okolicznościach powstał ten list. A więc jeżeli chodzi o adresata tego listu, to właściwie można by powiedzieć, że sprawa jest dosyć prosta. List do Filemona. Więc no, nie trzeba tutaj jakby dużo zastanawiać się nad tym, kto może być potencjalnym adresatem tego listu. Jest nim oczywiście Filemon i do niego to przede wszystkim apostoł Paweł kieruje swoje słowa. Ale gdy popatrzymy na tekst tego listu, to również zobaczymy coś więcej. To nie tylko Filemon. To nie tylko jego postać, ale też w pierwszych wersetach widzimy coś więcej. Apostoł Paweł pisze nam tutaj, to dobrze czasami tak kogoś mieć obok siebie. Pisze do Filemona, ale też również mówi nam bardzo wyraźnie, że kieruje to słowa do Afili, czyli małżonki Filemona, do Archiposa, jego syna, oraz do kościoła, który gromadzi się w jego domu. Tak dokładnie czytamy na samym wstępie tego listu. A więc mamy szersze grono odbiorców tego listu. Jeżeli chodzi o jego rodzinę, którą poznaliśmy przed chwilą, to również mamy kościół. To nie było taką oczywistą rzeczą, że kościół zgromadzał się w jakimś specjalnym budynku, który nazwalibyśmy kościołem. Ale kościół gromadził się w domach, coraz więcej, bardzo się cieszę. Zapraszam. Dziękuję bardzo serdecznie. Widzicie, co nie... A więc mamy Filemona, mamy również jego żonę Apę, jego syna Archipa oraz zbór, który znajdował się w jego domu. Zbór zgromadzał się w domu zamożnego człowieka, którym był Filemon. Filemon to człowiek, który swoje życie oddał Chrystusowi. To ten, który również zaufał Chrystusowi i właśnie w jego domu, tam miały początki kościoła w tamtym miejscu. A więc był też niezwykłym człowiekiem, na tyle zamożnym, że z jednej strony mógł sobie pozwolić na to, ażeby w swoim domu zgromadzał się ten kościół, ale też to, że był zamożnym, to jakby pośrednio mówiło o tym, że miał też niewolników, przynajmniej jednego, którego poznamy w tym liście. Jeżeli chodzi o miejsce powstania, to Paweł napisał ten list z więzienia. Powstało ono prawdopodobnie podczas pierwszego więzienia Pawła w Rzymie. Jest to jeden z listów więziennych, tak go też określamy. Powstał około 62 roku po Chrystusie. Wydawałoby się sprawą oczywistą, że gdy czytamy ten list, to jego autorem jest Paweł i my, patrząc na nasze pisma, na to, co mamy, to właściwie nie zastanawiamy się nad tym. Ale jak z pewnością wiecie z historii, nie zawsze było to takie oczywiste. Czasami starano się podważyć autorstwo jakiegoś pisma, szczególnie gdy ktoś chciał podważyć pewne rzeczy, które zostały w nich zawarte. Ale tutaj właściwie, gdy patrzymy na ten list, nie powinniśmy mieć żadnej wątpliwości. List dowodzi, że jego autorem jest Paweł i to widzimy na samym wstępie, gdy właściwie sam siebie przedstawia. Właściwie w całej historii Kościoła nie znajdujemy takiego okresu czy czasu, w którym ktoś gdzieś chciałby kwestionować autorstwo listu do Filemona. Z jednej strony niektórzy twierdzą, że właściwie było tak dlatego, że nie było tam co fałszować. No tak też się czasami zdarzało. Obok listu do Efezjan, Filipian i Kolosan, list do Filemona jest, tak jak powiedziałem, jednym z listów więziennych i w swej treści jest bardzo podobny do tego, który był napisany do Kolosan, który powstał mniej więcej w tym samym czasie. I to też również jest niezbitym dowodem na autorstwo apostoła Pawła. Dlaczego? Dlatego, że jakby nawet ojcowie Kościoła, tacy jak Hieronim czy Chryzostom, nie pozostawiali tutaj żadnej wątpliwości co do tego, że właśnie autorem jest Paweł. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, tak jak powiedziałem na wstępie, że były czasy, w którym kwestionowano autorstwo wielu listów, zanim ustalono ten kanon, którym obecnie się dzisiaj również posługujemy. Ale tutaj właściwie, patrząc już na sam początek tego listu, nie mamy żadnej wątpliwości. Jeżeli mielibyśmy popatrzeć na te 25 krótkich wersetów, ktoś wyliczył, że to około 355 słów, nie liczyłem, możecie sprawdzić, więc nie jest to zbyt długi tekst, to postanowiłem podzielić go na takie trzy główne, zasadnicze części. Część pierwsza to, tak jak widzicie, wersety z rozdziału pierwszego, od pierwszego do siódmego. Na samym początku mamy chrześcijańskie pozdrowienia i właściwie patrząc na wiele innych listów, zauważamy coś podobnego. Paweł na samym wstępie listu przedstawia się, ale również też pozdrawia tych, do których pisze. I również tutaj mamy to na samym początku, więc chrześcijańskie pozdrowienia i te ciepłe słowa, które są kierowane pod adresem Filemona w tej pierwszej części, którą widzimy w wersetach od pierwszego do trzeciego. To, co mnie bardzo porusza tutaj i z jednej strony zastanawia, to to, w jaki sposób Paweł przedstawia samego siebie. Widzimy to na samym początku tekstu, w pierwszym wersecie czytamy tak: Paweł, więzień Chrystusa Jezusa oraz Tymoteusz, nasz brat, do Filemona. Mógł tam napisać wiele rzeczy. Mógł pisać o swoim apostolstwie, mógł pisać o swoim wykształceniu, mógł pisać o wszystkim tym, co do tej pory go spotkało, ale pisze o sobie Paweł. Krótko. Dlatego, że jest tym coś osobistego, coś tak bardzo bliskiego, coś, co dla mnie przynajmniej nie stwarza takiego poczucia dystansu pomiędzy tym, który pisze, a tym, do którego pisze. Nie używamy tutaj żadnych górnolotnych zwrotów, szanowny Pan, wielmożny Pan, ale Paweł pisze w cudowny sposób, co też nieco później zobaczymy, tak bardzo osobiście, tak z wielką miłością, tak stawiając siebie na równo z tym, do kogo pisze, jako do swojego brata w Chrystusie. A więc Paweł, więzień Chrystusa Jezusa. Więzień? Dlatego, że przebywa w tym czasie w więzieniu, ale też oczywiście widzi siebie jako tego, którego głową jest Chrystus, który chce być od Niego zależny, który widzi swoją pozycję w Chrystusie, który wie, że to Jego Pan jest głową Kościoła, że to On jest tym, któremu chce poświęcić swoje życie, któremu zawierzył i któremu ufa. Dalej widzimy wdzięczność za Jego miłość, gdy mówi do Filemona. Gdy mówi do tego, do którego adresuje, ten list pisze do niego w niesamowitych słowach. Wdzięczność za Jego miłość. Dziękuję Ci, mój ukochany bracie, można by dodać, za Twoją miłość, za Twoje oddanie, za Twoje poświęcenie, za to, że Twój dom tak blisko jest Pana, za to, że poświęcasz swój czas, za to, że właśnie w Twoim domu gromadzi się Kościół, za to, że jest to miejsce, w którym ludzie mogą zostać ubłogosławieni. Nie zawsze tak było. Ale w momencie, gdy Filemon poznał Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela, jego dom stał się otwartym. Jego dom stał się miejscem, w którym Kościół mógł się zgromadzać, w którym Boże imię zostało uwielbione. I za to Paweł w tych krótkich słowach również mu dziękuje. I wreszcie kolejny element tej pierwszej części, modlitwa o jego świadectwo, radość z jego działania. To byśmy mieli werset 6 i 7. Modlę się, aby Twój udział w wierze owocował głębokim poznaniem wszelkiego dobra, które jest w Chrystusie Jezusie. Twoja miłość przyniosła mi bowiem wielką radość i pociechę, szczególnie, że podziałała odświeżająco na świętych. Wiecie, gdy czytam te pierwsze słowa, gdy patrzę na postać Filemona, to muszę spojrzeć w zwierciadło swojego życia. Czy niepiękną rzeczą byłoby usłyszeć takie słowa? Czy niepiękną rzeczą byłoby, ażeby o nas również zostało wydane takie świadectwo? Czy moje życie, czy moje postępowanie jest godne takiego świadectwa? Twoja miłość przyniosła mi bowiem wielką radość i pociechę. Twoje życie jest radością i zachęceniem. Twoje życie jest pocieszeniem dla wielu. Twój dom, otwarty dom, jest zachętą. Cudowne słowa, które Paweł kieruje do swego brata Filemona. A więc to pierwsza część. Druga część, dla mnie wersety od 8 do 21, to właściwie sedno całej księgi. I mielibyśmy tu takie elementy, których pozwólcie, że nie będę szczegółowo już omawiał, ale mamy przedstawienie sprawy Onezymosa. Dalej mamy prośbę, ale nie polecenie. Dalej powody odesłania Onezymosa. Przysługa, obietnica i nadzieja na przychylną odpowiedź Filemona. To tak w skrócie, to, co jest jakby samym sednem, treścią całego listu. Możemy powiedzieć tą esencją. No właśnie. Mówiłem, że ten list w szczególny sposób jakby dotyka czegoś, co było na porządku dziennym w tym czasie. A więc niewolnictwa. Ponieważ list do Filemona zawiera bardzo wiele cennych faktów historycznych z jednej strony, ale też pokazuje nam tą relację pomiędzy Kościołem a instytucją niewolnictwa. Dlatego, że w tym czasie w Imperium Rzymskim niewolnictwo było czymś zupełnie naturalnym, zupełnie oczywistym, było niezwykle rozpowszechnione. W tym czasie, w czasach apostoła Pawła, niewolnictwo właściwie nawet przyćmiło wolne zawody. Co mam na myśli? Niewolnik właściwie mógł wykonywać każdą pracę. Mógł być zwykłym sługą w domu swojego pana, mógł zajmować się muzyką, mógł być nauczycielem, artystą, bibliotekarzem, księgowym. Niemalże wszystkie zawody mogły być praktykowane przez niewolników, ale w świetle prawa niewolników nie uważano nigdy za obywateli. I zawsze byli traktowani przedmiotowo. To znaczy, że właściwie z niewolnikiem jego pan mógł zrobić wszystko. Mógł go odstąpić, odsprzedać, mógł go nawet pozbawić życia. Był w jego ręku, chyba że darował mu wolność. Tak więc panowie mieli właściwie nieograniczone możliwości, jeżeli chodzi o swoich podwładnych, swoich niewolników. Często bardzo powszechną rzeczą było również to, że karali ich po prostu za wszelkiego rodzaju przewinienia. I nikt nawet nie zwracał na to uwagi, ponieważ wolno było im to robić. Nierzadko też zdarzało się, że, tak jak powiedziałem, pozbawiano niewolników życia, ponieważ byli często tylko przedmiotami. Ta sytuacja nieco się zmienia w późniejszym etapie, ale na tą chwilę, którą jesteśmy jakby, w której jesteśmy, w której trwamy, patrząc na treść listu do Filemona, niewolnik musiał odpowiadać za swoje czyny przed swoim panem. A jego pan mógł zrobić z nim, tak jak powiedziałem, dosłownie wszystko. Dlaczego to jest takie ważne? Jest to ważne ze względu na treść, którą mamy przed sobą. Powiedziałem, że mamy tutaj trzecią część jeszcze i to są jakby to, co widzimy w samej końcówce tego listu, a więc prawie końcowo od wersetu 22 do 25, w której to jakby Paweł zapowiada swoją nadchodzącą wizytę, pozdrawia towarzyszy i błogosławi. Takie trzy główne części, które osobiście mógłbym wyróżnić, jeżeli chodzi o samą treść listu do Filemona. Ale wiemy dobrze o tym, że było coś, co spowodowało, że ten list w ogóle został napisany. I był to właściwie wybryk głównego bohatera, Onezymosa. Zdarzyło się tak, że Onezymos okradł swojego pana. A z racji tego, że wiedział, co mu grozi, to, o co mówiliśmy troszeczkę w tym kontekście historycznym, o niewolnictwie w tym czasie, postanowił uzbiec. Najlepszym miejscem, w którym w tym czasach było do tego, żeby się ukryć, albo próbować się ukryć, to był oczywiście Rzym. Ze względu na duże skupisko ludności, ze względu na dużą różnorodność i wszystko, co tam się działo, powodowało, że Onezymos, jak w innych tłumaczeniach możemy znaleźć, wymyślił, że to będzie najlepsze miejsce, w którym się ukryje. Oczywiście z treści tego listu wynika, że chyba nie najlepiej mu to szło, albo z drugiej strony znowu napadło go coś, co nie było całkiem zgodne z prawem, ponieważ wylądował w więzieniu. Bo Paweł, gdy pisze o tym, że razem z nim, gdy on był w więzieniu, znajduje się tam również Onezymos. Więc albo był trochę kiepskim złodziejaszkiem, albo po prostu przyjmujemy to, że to Bóg kierował jego drogami w ten sposób, ażeby znalazł się tam, a nie indziej, ażeby spotkał na swojej drodze apostoła Pawła, który, jak wiemy z treści tego listu, zwiastował mu dobrą nowinę, aby mógł usłyszeć o tym, że jest inna droga, że można w życiu inaczej, że są inne rzeczy, które są o wiele cenniejsze i wartościowsze niż to, co jemu wydawało się w tamtej chwili za drogocenne. Onezymos znajduje się w więzieniu. I Paweł przyprowadza go do Chrystusa, głosi mu dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Onezymos nawraca się, oddaje swoje życie Jezusowi Chrystusowi, ale Paweł ma świadomość tego, że problem pozostaje. Problem, który istniał, problem niewolnictwa, ale też problem zadośćuczynienia za to, co Onezymos narobił w domu swojego pana. Więc Paweł postanawia, że wyśle go z powrotem do Filemona, ale też wyposaży go w list, który własnoręcznie, jak pisze, stworzył. Pod wpływem i pod działaniem Ducha Świętego Paweł, co nie było też takie zawsze oczywiste, bo wiemy, że czasami Paweł dyktował swoje listy, Paweł pisze własnoręcznie do Filemona. I Paweł pisze w dosyć ciekawy sposób, bo najpierw jakby, można by tak powiedzieć, troszeczkę w cudzysłowie zmiękcza swojego brata. Najpierw wprowadza go w to wszystko, mówiąc: dziękuję Bogu mojemu zawsze, gdy wspominam w moich modlitwach to, że słyszę o Twojej miłości i Twoim postępowaniu. Jakby najpierw dotyka się go w taki miękki, szczególny sposób i później chce mu polecić to, co ma na sercu. I to jest niezwykłe, bo gdy zastanawiam się nad tym słowem, nad listem do Filemona, to ciągle przywraca mi do głowy jeden werset, który szczególnie znamy, który myślę jest wersetem, którego uczymy się już od najmłodszych lat. Werset z modlitwy pańskiej. Ewangelia Mateusza 6,12 mówi tak: i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Bo dla mnie cały ten list to jest historia przebaczenia. Historia o przebaczeniu. Historia o wolności, którą mogę mieć, gdy przebaczę. I nie wiem, jak to jest, ale wiem, że Bóg tak działa, że w niedzielę też słyszeliśmy wiele z ust naszego pastora Mirka na temat przebaczenia. I nie umawialiśmy się wcale co do tego tematu. Możecie nam wierzyć lub nie. Ale nie konsultowaliśmy tego. Ale w szczególny sposób gdzieś tam Bóg przez ten ostatni czas pokazuje mi właśnie ten list w kontekście tego wersetu z Ewangelii Mateusza. Dlatego, że może borykamy się z czymś i chodzimy z czymś przez lata i może nawet wieczorem, gdy klękamy przy swoim łóżku, odmawiamy czy modlimy się słowami tej właśnie modlitwy Ojcze Nasz, wypowiadając te słowa: i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciwko nam zawinili. Ale może jednak w Twoim, moim sercu jest coś głęboko wyryte i wiesz, że to pozostają tylko słowa. Ale wypowiadamy je do żywego, świętego Boga, prosząc Go, aby zrobił nam dokładnie tak, jak my robimy. I myślę, że to powinno, albo przynajmniej mi powinno, może nam powinno dać do myślenia. Z jaką świadomością chcę wypowiadać te słowa: Boże, odpuść mi wszystkie moje przewinienia, tak jak ja odpuszczam tym, którzy przeciwko mnie zawinili. Chciałbym dzisiaj zadać Tobie, sobie, każdemu z nas jedno proste pytanie: czy jesteś dzisiaj wolnym człowiekiem? W kontekście tego, o czym czytamy w tym słowie, ale też w kontekście całego listu do Filemona. Wiemy, że Filemon zrobił źle. Wiemy, że okradł swojego pana i za co groziła mu surowa kara. W tym czasie, najprościej mówiąc, za ucieczkę Rzymianie karali wypalaniem litery F na czole i zakuwaniem takiej metalowej obręczy na szyi, która miała tam pozostać aż do śmierci. To był jeden, najprostszy, najłaskawszy wyrok, który mógł spotkać uciekiniera, złodzieja. Oczywiście tym najsurowszym była kara śmierci. Jego pan mógł zrobić z nim wszystko, ponieważ był jego niewolnikiem. Ale też wiemy, że serce jego pana należało do Boga. I to jakby sprawia, że patrzymy na tą historię w zupełnie inny sposób. Ale ja ciągle moimi myślami chcę wrócić do ciebie, drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu. W przebaczeniu nie chodzi o to, żeby nagle, jak to było, mieć sklerozę, tak? Bo czasami coś może głęboko boleć. Czasami rana, nawet ta głęboko ukryta, może ciągle krwawi. Może jest coś ciągle w twoim życiu, co nawet miejsce, czas, osoba powodują, że ciągle na nowo odżywa. Ale gdy wypowiadasz słowa: Panie, przebacz mi, tak jak ja przebaczam innym, jak one brzmią? Czy nie warto się na chwilę tutaj zatrzymać? Czy nie warto się u tego uwolnić? Czy nie warto zacząć żyć w wolności? Oczywiście to może boleć, ale chciejmy żyć w wolności. Chciejmy się uwolnić od tego wszystkiego, co było. Chciejmy, ażeby Bóg mógł w pełni obdarzyć nas wszelkim błogosławieństwem. Ażeby mógł używać nas jeszcze bardziej. Czy nie warto pomyśleć o tym w ten sposób? Czy nie warto odrzucić wszystko to, co gdzieś tam, nawet może zamierzchłych lat, ciągle odżywa i zacząć żyć w wolności i z pełną świadomością powiedzieć: Boże, wybacz mi tak, jak wybaczam. A wiem, że potrzebuję, abyś mi wiele wybaczał. I wiem, że każdego dnia potrzebuję Twojego wybaczenia. Wiem, że każdego dnia są momenty w moim życiu, w których muszę i chcę przyjść przed Twój święty tron i prosić Cię o Twoje wybaczenie, bo Słowo Boże mówi, że nic nieczystego nie wejdzie do Królestwa Bożego. Nie wślizgnę się tam bocznymi drzwiami. Nic nie da mi to, że pomyślę nawet tak, w taki dobry, nie zrozumcie mnie źle, błogosławiony sposób, że choćbym nawet tylko w przeciągu mógł stanąć. Bóg nie chce, abyś stał w przeciągu. Bóg chce Cię widzieć w pierwszym rzędzie. Wobec tych, którzy są bohaterami wiary. Bóg chce widzieć Cię przed swoim tronem. Tego, który nie wiem, jak się zachowa, jak śpiewałem w jednej pieśni. Czy upadnę na swą twarz, czy będę mógł powiedzieć tylko halleluja, ale wiem, że pragnieniem Twojego i mojego serca, jeżeli jesteś dzisiaj na tym miejscu, to jest to, ażeby kiedyś się tam znaleźć. Panie, przebacz mi tak, jak ja przebaczam innym. Czy chcesz, żeby Bóg przebaczył Ci tak, jak przebaczasz innym? Czy znajdziesz się przed Bożym tronem? Filemon wiedział, że z ludzkiego punktu widzenia nic dobrego go nie spotka, gdy wróci. Ale Paweł mówił tak bezpośrednio: tak, wrócisz, bo ja Cię tam posyłam. Wolałbym, żebyś tu był ze mną, wolałbym, żebyś tu mi pomagał. I nawet tu piszę do Filemona, że wolałbym go tutaj zostawić, żeby ze mną tu razem był. Ale Paweł wie, że ta sprawa wymaga załatwienia. I my musimy wiedzieć, że w naszym życiu są sprawy, które wymagają załatwienia. Jak długo jeszcze będziesz zwlekał? Jak długo jeszcze będziesz odkładał ten moment, jeżeli wiesz, że jutro do mnie nie należy? Stań z otwartym sercem przed swym Panem i tak jak potrafisz, wyznaj to, co dzisiaj Cię usiedla. Żyj w wolności. W wolności, którą daje Bóg. Abyś mógł stanąć czystym i nienagannym przed świętym Jego tronem. Z czego to wynika? Wynika to również to z tego, o czym mówi list do Filemona. Wynika to z niczego innego, jak z miłości chrześcijańskiej. Jak działa miłość chrześcijańska? Popatrzmy na list do Filemona. Jak działa miłość chrześcijańska? Miłość, której czasami możemy nie rozumieć, ale której możemy być uczestnikami, której możemy doświadczać, której możemy być częścią, której możemy żyć. Więc jak działa miłość chrześcijańska? Apostoł Paweł w wersecie 4, ja to nazwałem wdzięczny za dobro w innych. W wersecie 4, dziękuję mojemu Bogu zawsze, gdy Cię wspominam w moich modlitwach. Dziękuję zawsze, gdy Cię wspominam w moich modlitwach. I wiecie, to myślę, że Paweł pisze do Filemona z jednej strony, ale dla mnie to jest zachęcenie, ażeby dziękować za wszystkich w moich modlitwach. Nawet tych, którzy gdzieś tam głęboko zranili Twoje czy moje serce. Aby dziękować za nich w modlitwach, ażeby się za nich stawiać, ażeby Bóg się ich dotknął, aby przemienił ich życie, ich serce. Bo to przecież my mamy zabiegać o tych, którzy są wokoło nas, ażeby doszli do poznania prawdy. Ażeby Bóg oświetlił ich umysły, ich serca, ażeby kiedyś mogli również stanąć przed Bożym tronem. Bóg nie patrzył na mnie tak, jak patrzyli inni, ale patrzył na moje serce i pomimo tego, jakim byłem, Bóg mnie wybrał. Każdy zasługuje na szansę. Nawet jeżeli z ludzkiego punktu widzenia, choćby nawet Paweł na to nie zasługiwał, to Bóg wybrał go do wielkiego dzieła. W liście Schindlera, w książce, ale też może i w filmie ten tekst się też pojawia, jest taki krótki tekst. Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. Skąd wiesz? Skąd wiesz, kim będzie ten, komu dasz szansę usłyszenia dobrej nowiny? A może to będzie ktoś, kto pociągnie poprzez Boże Słowo narody do upamiętania. Jak działa miłość chrześcijańska? Po drugie, werset 10. Pragnie dobra w innych. Werset 10 mówi: proszę Cię za moim synem, którego urodziłem w więzieniu za Onezymosem. Pragnie dobra innych. Czy pragniesz dobra innych? Ja nie mówię tutaj o dobrze, którego pragnę dla mojej kochanej żony, dla mojej córki kochanej, dla mojej rodziny, dla mojego kościoła, dla was bracia i siostry, ale Słowo Boże zachęca mnie do tego, żebym pragnął tego również dla moich nieprzyjaciół. Chociaż wiemy, że z tego tekstu to akurat nie wynika, ponieważ pisze do Filemona, ale ja chciałbym pójść krok dalej. Ponieważ ciągle jakby na nowo Bóg mówi mi na temat wolności, na temat uwolnienia. Czy dzisiaj również pragniesz dobra dla tych, którzy są wokoło ciebie, dla twojego sąsiada, który nie zawsze jest dobrym sąsiadem, dla twoich współpracowników, może dla twojego szefa, a może dla kogoś, kto 25 lat temu, 35, 40 lat temu nadepnął ci na odcisk. Pragnie dobra. Jak działa miłość chrześcijańska? Werset 12. Szczerze postępuje z innymi. I werset 12 mówi tak. Odsyłam ci go, a to tak, jakbym ci odsyłał swoje własne serce. Słyszycie, co mówi Paweł? Odsyłam go tak, jakbym ci odsyłał swoje własne serce. I to jest to piękno, które tutaj w niesamowity sposób dostrzegam w apostole Pawle. Odsyłam ci go tak, jakbym ci odsyłał własne serce. To, co mam najcenniejsze. Bo cóż jest warty człowiek bez swojego serca? Spróbujcie pożyć bez serca. To w nim rodzą się wszystkie zamiary, myśli. To ono nadaje rytm naszemu życiu. To ono bije mocniej, gdy spotykamy drugą połówkę, która jest napisana. To ono bije mocniej w sytuacjach zagrożenia. To ono wyznacza mój początek i mój koniec. A ja ci go odsyłam jako moje serce. W niesamowity sposób mówi o swoim bracie, o Onezymie. I wreszcie, jak działa miłość chrześcijańska? Bierze na siebie brzemiona innych. Werset 18. A jeśli wyrządził ci jakąś szkodę albo jest ci coś dłużny, mnie to przypisz. Swoje rzeczy to poniosę, ale cudze jeszcze brać na siebie? To już wyzwanie. A Słowo Boże mnie zachęca. Brzemiona jedni drugich noście. I Paweł mówi tu w ten sposób. Bierzcie na siebie brzemiona innych. Jeżeli coś ci zawinił, czy Paweł nie wiedział? Doskonale wiedział. I wiedział, co jakby Filemon mógł zrobić. Ale mówi do niego jako do swojego brata i mówi mu, jeżeli coś było, przypisz to mi, wezmę to na siebie, ja chcę to naprawić. Odpowiedzialność za swoje czyny, ale też niesienie brzemion innych, to jest miłość chrześcijańska. To jest coś, co jest czymś więcej niż tylko słowem. To jest coś o wiele głębsze, coś, czego może dzisiaj jeszcze nie do końca rozumiem, ale chcę to iść, jak ktoś powiedział kolokwialnie, jak w dym. Chcę tego. Chcę właśnie, ażeby taka była, ażebym mógł być wdzięczny za dobro wobec innych, abym pragnął dobra dla innych, ażebym wierzył w to, co najlepsze dla innych, brał brzemiona, szczerze postępował z innymi. I właśnie ten ostatni werset 21. Wierzymy w to, co najlepsze u innych. Piszę przekonany o twoim posłuszeństwie, świadom, że uczynisz więcej niż to, o czym wspomniałem. Jestem pewien, dlatego że jesteś moim bratem, jesteś moją siostrą, że uczynisz o wiele więcej niż to, o czym ci piszę, o czym ci mówię, bo wiem, że chcesz czegoś więcej, bo wiem, że Bóg na nowo powołuje ci do nowych wyzwań, do nowych rzeczy. Czy dzisiaj, drogi bracie, droga siostro, jesteś na to gotowy? Ale żeby być gotowym na nowe rzeczy, a żeby dać więcej, trzeba najpierw uporać się z tym, co jest może w twoim, moim życiu. Może właśnie trzeba uporać się z przebaczeniem. A żeby móc w wolności chodzić każdego dnia, aby móc w ten sposób doświadczać miłości Chrystusowej. Onezymos to ciekawy gość. Z jednej strony poznajemy go jako złodziejaszka, któremu nie za dobrze idzie, dostaje się do więzienia. Potem poznajemy go jako tego, który spotyka na swojej drodze Pawła, który przyprowadza go do Chrystusa, staje się nowym stworzeniem, ale Onezymos ma niesamowite imię. I to jest dosyć paradoksalne, bo jak wiemy, Onezymos znaczy użyteczny. Nie wiem, w jaki sposób był użyteczny na wstępie, ale wiem, że imiona w Biblii mają znaczenie. I nie bez powodu Ezaw nazywał się Ezaw, bo znaczyło owłosiony, więc w ten sposób go nazwano. Jonasz to w tłumaczeniu gołąb, troszkę zafiksowany, ale jednak widzimy dlaczego. No i mamy Onezymosa, użyteczny. Kluczowym wersetem w tej księdze jest werset 11. Niesamowity werset. On w tekście oryginalnym brzmi w ten sposób, jak go widzicie po swojej lewej stronie. Kiedyś był on dla ciebie nieprzydatny, teraz jednak jest użyteczny zarówno dla mnie, jak i dla ciebie. A ja pozwoliłem sobie napisać ten werset po drugiej stronie w ten sposób. Kiedyś był on dla ciebie nieprzydatny, teraz jednak jest Onezymos zarówno dla mnie, jak i dla ciebie. Drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu, czy jesteś Onezymos dla swojego Pana, dla swojego Kościoła, żywego Kościoła, dla swojej rodziny, dla swoich najbliższych, dla swojego otoczenia? Czy jesteś Onezymos? Czy jesteś użyteczny? Czy jestem człowiekiem użytecznym dla tych, którzy są wokoło mnie? Bo wierzę, że do tego nas Bóg powołuje, ażebyśmy takimi byli, ażebyśmy byli jak Onezymos, nie ten sprzed poznania. To już mamy za sobą. W momencie, gdy spotykamy się z naszym Panem Jezusem Chrystusem, to On mówi wyraźnie, że waszych grzechów i przewinień już nie wspomnę więcej. To, co było jak purpura szkarłat, jak śnieg zbieleje, tego już nie wspomina. Tego już nie ma. Wasz, mój, nasz list dłużny został przybity do krzyża. Teraz wszystko staje się nowe. I każdy z nas głęboko wierzy, że może być nazwany Onezymosem. Użytecznym. Jest taka pieśń, którą śpiewamy. Użytecznym narzędziem mnie zrób. Czy jest to twoja pieśń dzisiaj? Czy jest to pragnienie, potrzeba twojego serca, twojego ja? Boże, abym mógł być użytecznym narzędziem? Użytecznym zarówno dla ciebie, jak i dla ciebie, jak i dla ciebie, i dla ciebie. Czy mam swoje miejsce? Ale to, co najważniejsze dzisiaj chciałem zapytać, czy jesteś w tym wszystkim wolny? Czy możesz powiedzieć, że jesteś wolnym człowiekiem? Prawdziwie wolnym, uwolnionym od przeszłości, od tego, co się wydarzyło? Czy dzisiaj w wolności możesz powiedzieć, nie wiem, jak to stanie się, ale Boże, wierzę Ci. Wierzę Ci dlatego, że Ty dotrzymujesz obietnicy, tak jak mówiliśmy na początku. I to jest niesamowite, że Bóg dotrzymuje obietnicy. Że Bóg pokazuje nam, że możemy być użytecznymi, nawet gdy kiedyś nie byliśmy. Nawet gdy kiedyś byliśmy dla kogoś nieprzydatni, to teraz, zarówno dla tych ludzi, dla Kościoła, dla mojego Pana przede wszystkim, mogę być Onezymosem. Mogę być użytecznym sługą. I tego pokrótce chciałbym wam dzisiaj życzyć. Abyśmy mogli być użyteczni. Ale przede wszystkim głęboko modlę się o to, aby każdy z nas dzisiaj tu na tym miejscu i nie tylko mógł chodzić w prawdziwej wolności. I niech Bóg tym błogosławi. Amen.